Dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu, konkretnie o marketingu i sprzedaży. I po tym układzie stołu, szczególnie jak oglądasz to, słuchasz tego w aucie w formie podcastu, więc po tym wstępie na pewno rozpoznajesz już, że odcinek będzie inny niż zazwyczaj. Jest to kolejny odcinek z gościem. Ostatnio pytałem na swoim stories na Instagramie i swoją drogą zachęcam Cię do obserwowania mnie na Instagramie, bo bardzo często wrzucam tam kulisy swojej codziennej, agencyjno-konsultacyjnej pracy. Pytałem o to, jakiego typu treści chcielibyście więcej od mojego kanału, od mojego programu i aż byłem zaskoczony, że zdecydowana większość, powyżej 90% głosowało za tym, żeby wrzucać więcej wywiadów. Więc trochę się obraziłem, bo stwierdziłem, że uważacie, że moje solowe odcinki są nudne. A tak poważnie mówiąc, to się bardzo dobrze zgrywa z tym, że ja właśnie mam zamiar więcej wywiadów prowadzić. Czasami są to osoby z zewnątrz, a czasami są wywiady, które cieszą mnie szczególnie. I to są te wywiady, w których moimi gośćmi są po prostu członkowie mojego zespołu. Kilka miesięcy temu gościem był Mateusz Machulski. Rozmawialiśmy o Google Analytics 4, dalej aktualny problem, więc gorąco zachęcam Cię do tamtych odcinków. A dzisiaj moim gościem jest Jan Klak. I Janka zadaniem teraz jest słuchać wszystkich miłych rzeczy na jego temat, które ja mówię, i nie zaśmiać się i być grzecznym w tle. Janek pracuje u nas już przeszło 2 lata. Zaczynał jako specjalista od reklam dla Facebooku, a dzisiaj jest w jednym z działów, który jest moim firmowym oczkiem w głowie, bo myślę, że mało organizacji, szczególnie takiego typu, czyli firm doradczo-usługowych, takich jak nasza, ma swój własny dział doskonalenia. U nas ten dział nazywa się Excellence, jego kompetencje są bardzo szerokie, między innymi właśnie praca nad tym, żeby konta naszych klientów, nasze kampanie, nasze działania, nasze procesy były na coraz wyższym poziomie oraz druga taka, powiedzmy, główna część działu Excellence to jest praca w charakterze konsultanta. I Janek po mniej więcej 1,5 roku, z tego co pamiętam dokładnie, fantastycznej pracy dla klientów, był idealnym narybkiem właśnie dla formującego się wtedy działu Excellence i dzisiaj jest tak naprawdę właśnie konsultantem u nas dla naszych klientów. I zaprosiłem Janka do serii 2 odcinków, żebyśmy porozmawiali sobie z jednej strony o najczęstszych błędach, które widzi w sytuacji, której audytuje różnego rodzaju konta, czy prowadzi właśnie konsultacje, a drugi odcinek, do którego oglądania już teraz Cię zachęcam, będzie poświęcony gotowym grupom docelowym dla e-commerce. Dlatego bowiem, że Janek jest również współautorem jednego z moich kursów. Wspólnie właśnie z Jankiem i z Markiem nagraliśmy ostatnio, miał już swoją premierę, kurs Skuteczna reklama na Facebooku i Instagramie dla e-commerce, adresując właśnie potrzeby tego specyficznego segmentu. I uff, po tym przydługim wstępie to jest wreszcie pora, żeby przestać Cię, Janku, ignorować i powiedzieć Ci dzień dobry i cześć.
Dzień dobry, cześć.
Jak się czujesz w roli gościa mojego programu?
Bardzo dobrze. Zresztą to nie pierwsze wystąpienie u Ciebie. Nie wiem, czy
to prawda. Pamiętasz? Pamiętam. Tylko wtedy nagrywaliśmy to zdalnie, prawda? A co było wtedy tematem? Bo to zdążyłem zapomnieć.
Ja też, ale ty myślę też, że możemy to odświeżyć, bo to już prawie rok minął.
Właśnie, nie, już pamiętam. Słuchaj, my rozmawialiśmy wtedy o nowościach w systemie i to był ten moment, w którym spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o zmieniających się celach reklamowych. Pamiętasz? To był ten okres, w którym Facebook zaczynał przy tym po raz pierwszy grzebać i zamiast kilkunastu zrobiło się kilka. Nikt do końca nie wiedział, jak to się skończy, a potem się okazało, że skończyło się jak zawsze, czyli że z zewnątrz wygląda to odrobinę inaczej, ale od środka dalej jest mniej więcej to samo, poza kilkoma różnicami, na przykład w zakresie czegoś, co mnie na przykład bardzo denerwuje, a może masz na ten temat jakieś zdanie, czyli nowej metody realizacji celu kontakty poprzez Messengera w formie formularzy lead generation. Zdarzyło Ci się tego użyć kiedykolwiek?
Nie, w ogóle leady zbierane przez Messengera, trochę odbiegając od e-commerce, ale leady zbierane przez Messengera zawsze były po prostu niskiej jakości i mimo, że były stosunkowo tanie względem na przykład tych zbieranych przez stronę, to no, po prostu na ogół już przy ich obsłudze wypadały tak słabo, że przestaliśmy z tego korzystać tak naprawdę z każdym klientem, którego wtedy obsługiwałem, więc nie śledziłem tego akurat bardzo dokładnie.
Myślę, że na chwilę obecną mogę się zgodzić, aczkolwiek tak znów odbiegając nieco od tematu, ale tylko na chwilę, w ramach wstępu były takie sytuacje, w których prowadziliśmy, ciebie chyba jeszcze wtedy w firmie nie było, mój drogi, prowadziliśmy na przykład kampanię na UK dla kilku ubezpieczycieli i problem polegał na tym, że leadów było bardzo dużo, ludzi zainteresowanych taką bardzo specyficzną usługą na rynku brytyjskim, jaką jest remortgage, to ludzie siedzący w tym tematach inwestycji w nieruchomości będą kojarzyć, ale sytuacja wygląda w ten sposób, że wpadają ludzie, opisują swoją sytuację, mają z 2-3 pytania, a ktoś im wysyła jedną przygotowaną z góry formułkę, dokładnie taką samą, na chyba 3 strony A4, a potem mówi do nas, państwa kampanie nie działają, ponieważ nikt nie odpisuje na moje wiadomości. Wtedy dostaliśmy dostęp do skrzynki do Messengera, zdiagnozowaliśmy sprawę i współpraca się zakończyła w trybie pilnym. I to jest, myślę, dobry punkt właśnie, jak to mówią w amerykańskich podcastach, zgrabny segue do naszego głównego wątku dzisiaj. Jakim są właśnie najczęstsze błędy na kontach reklamowych, które widzicie jako dział Excellence, kiedy pracujecie w charakterze konsultantów. I powiem ci też tylko na wstępie, tak trochę robiąc ramę, że ja strasznie nie lubię używać słowa błąd, aczkolwiek wiem, że to jest to słowo, które się klika i dlatego warto je użyć w tytule, czy żebyśmy o nim wspominali, bo wychodzę z założenia, że system reklamowy Facebooka i Instagrama jest tak skomplikowany wewnętrznie, jest tak mało materiałów bezpośrednio od Facebooka, które by tłumaczyły, jak robić dobrze kampanię, że ciężko mówić o błędzie, raczej o pewnych ominięciach, dlatego że ktoś nie wie, jak to zrobić dobrze. Czy to jest do końca błąd, ale problem czysto filozoficzny. Więc może zacznijmy od czegoś zupełnie innego. Mianowicie, jakbyś miał wskazać jeden najbardziej podstawowy błąd czy pominięcie, z którym się spotykasz, wchodząc na nowe konto reklamowe, to co to by było i jak temu zaradzić?
Najczęstszym, no ja się będę trzymał jednak nazwy błąd, bo jasne, jest to najbliżej celu, jest pomijanie jakichkolwiek wykluczeń, w ogóle w grupach docelowych i klienci, którzy albo potencjalni klienci, którym audytujemy konta, bardzo często nie myślą o tym, że ich właśnie klient, który właśnie dokonał zakupu, może nie być skłonny do tego, żeby wrócić w najbliższym czasie. I tych wykluczeń brakuje najczęściej, czyli właśnie byłych klientów. I to przy niektórych branżach, powiedzmy, nie jest duży problem, szczególnie jeśli to są jakieś dobra szybko zbywalne, nie wiem, kawa, powiedzmy, tam można ją kupować tak naprawdę co 2 tygodnie, czy jeśli nawet, nie wiem, posmakuje nam to, co zamówiliśmy za pierwszym razem, to coś domówimy za kilka dni, ale już przy tematach albo drogich, albo takich, które kupujemy na lata, nie wiem, meble, jakaś pościel, materace i tak dalej, no to tutaj trudno, żeby ktoś kupił sobie kolejny materac za 2 tygodnie, czy no,
może
są to
jest
raczej specyficzne,
materacy.
Tak, no, marginalna sytuacja, ale no przy takich tematach warto po prostu zastanowić się nad wykluczeniami, czyli no, nie docierać ponownie do osób, które już u nas kupiły, albo też nie docierać do osób, u których mamy małą szansę na zakup, czyli powiedzmy, ktoś dodał coś do koszyka już bardzo dawno temu, czy w ogóle był na stronie bardzo dawno temu, niech to będą 3 miesiące, no to już raczej nie jest tak, że się dalej zastanawia nad materacem, tylko to jest coś, czego potrzebuje i już raczej kupił to gdzie indziej, więc też warto takich ludzi po prostu wykluczyć, bo raczej jest tu mała szansa, że dokonają zakupu akurat u nas już, jak minęło tyle czasu.
To próbuję podsumować, czyli pierwszym błędem, który ty zauważasz, jest brak jakichkolwiek wykluczeń i docieranie do osób, które albo niedawno kupiły, albo były na stronie zbyt dawno i tutaj definiujesz zbyt dawno jako 3 miesiące, i wcześniej. A to odwracając to pytanie, bo to jest ciekawy wątek, który poniekąd zahaczyłeś, ale chciałbym, żeby wybrzmiał. To stwierdziłeś, że to nie będzie błąd pod warunkiem, że operujemy w jakiejś konkretnej kategorii bądź niszy. To w takim razie jaka branża czy jaki segment nie musi przejmować się wykluczeniami, czyli spokojnie może docierać do osób, które dopiero co kupiły?
Tak, żeby się nie przejmować kompletnie wykluczeniami, raczej bym powiedział, że żaden, ale tutaj ten błąd może się po prostu nie rzucać aż tak w oczy. Powiedzmy, że właśnie, już trzymajmy się tego przykładu kawy, jeśli nie wykluczymy naszych klientów z ostatniego tygodnia i mamy tych, którzy do nas powrócą, to bardzo mały jest ten ułamek osób, do których docieramy ponownie, mimo tego, że jeszcze u nas nie kupią. I to się nie rzuca tak w oczy. Natomiast jak już zaczynamy docierać do naszych klientów z ostatniego, powiedzmy, pół roku, bo nikogo nie wykluczyliśmy, a sprzedajemy właśnie takie dobra, które no, kupuje się raz na lata, to tutaj już może ta skala po prostu rosnąć. Więc tak naprawdę żadna branża nie może sobie pozwolić na to, żeby tych wykluczeń nie wykorzystywać. Natomiast dla każdej branży to będzie inny okres. I powiedzmy, przy tym przykładzie z materacem, tutaj raczej wykluczałbym wszystkich byłych klientów z ostatniego pół roku, no bo mała jest szansa na to, że ktoś, komuś tak się spodoba nasz materac, że wróci kupić jeszcze jeden i to musi do tego potrzebować impulsu z reklamy. Natomiast przy takich rzeczach jak właśnie kawa, jakieś tanie ubrania i tak dalej, to tutaj bym raczej wykluczał ludzi z ostatniego tygodnia, może dwóch.
Ale to ja podrążę jeszcze i wejdę w taką rolę adwokatu z diaboli i zadam pytanie, pogłębiające. I tym pytaniem będzie, czy to ma naprawdę aż tak duży wpływ? I teraz spróbuję wyjaśnić kontekst tego pytania. Zobacz. Załóżmy, że masz na stronie około kilkunastu tysięcy użytkowników miesięcznie. Więc biorąc pod uwagę jakieś ograniczenia prywatności i tak dalej, niech będzie, że jakieś 12 tysięcy z nich wpada w twój remarketing, ten najszerszy. I pewnie przy tej skali ruchu, liczba zakupów, którą generujesz in general, to jest jakieś kilkaset maksymalnie. No tak na szybko licząc, powiedzmy. Więc niech będzie, że masz 200 zakupów miesięcznie. Więc jeżeli twój remarketing albo twoje kampanie ustawione po grupach podobnych czy po zainteresowaniach, więc pozbawione wykluczeń, uderzają w grupy idące co najmniej w 10 tysięcy użytkowników plus, a potencjalnym osobom, którym ta reklama mogłaby się wykluczyć ponownie, wyświetlić ponownie, jest jakieś 100-200 osób, to czy warto kruszyć kopię?
Tak, tylko właśnie tutaj nie wykluczamy tylko osób, które były naszymi klientami, ale też naszych, powiedzmy, odwiedzających. Bo tutaj, jeśli wykluczymy wszystkich, którzy byli u nas na stronie, to będziemy docierać do tych tak naprawdę zimnych odbiorców, czyli takich, którzy jeszcze nie mieli kontaktu z naszą marką. I tutaj już jest duża różnica w ogóle w komunikacji, w reklamie, jak komunikujemy się właśnie, gdy chcemy kogoś w ogóle zainteresować naszym produktem, to po prostu jest to jego pierwszy kontakt z marką, a trochę inaczej już budujemy komunikację, jak ktoś był u nas na stronie, ale powiedzmy, no tylko obejrzał kilka produktów, żadnego nie dodał do koszyka. Znowu, inaczej komunikujemy się z osobą, która ma coś w koszyku, ale jeszcze nie dokonała żadnego zakupu. Więc tutaj oczywiście wykluczanie jedynie byłych klientów to dobry przykład, natomiast warto w ogóle wykluczać ludzi względem tego, na którym są etapie, powiedzmy, poznawania naszej marki, żeby móc trochę lepiej dobierać komunikaty do nich.
Czyli poruszyłeś taki wątek, który chciałem de facto podbić, bo mam wrażenie, że on jednak jest dalej rzeczą nie do końca zrozumianą przez osoby zajmujące się reklamami płatnymi, czyli że w wykluczaniu chodzi też o upewnienie się, że nie docieramy kilkoma kampaniami prowadzonymi jednocześnie do wciąż tych samych odbiorców, ponieważ możemy mieć, dajmy na to, wspomnianą przez ciebie kampanię remarketingową typu odzyskiwanie koszyków, albo nawet jakieś inne, a obok tego kampanię ustawioną w kontekście Facebooka i Instagrama po zainteresowaniach, które interpretowane są przez ogół populacji reklamodawców jako właśnie nowi użytkownicy, tak zwany ruch zimny, ale ty to myślę, że próbujesz powiedzieć, że to wcale tak nie jest, czyli że w tych grupach też zawierają się, jeżeli o to nie zadbasz, użytkownicy, którzy u ciebie na stronie już byli. Z czego to wynika?
Tutaj trzymajmy się przykładu tym razem sklepu z ubraniami. Jeśli naszym targetem, celem naszych reklam będą osoby, które interesują się sukienkami. No i najprostszy przykład. I jeśli puścimy tylko taką grupę, no to będą to osoby, które interesują się sukienkami i były u nas na sklepie, ale też, które nie były u nas na sklepie. Są to po prostu wszyscy użytkownicy, którzy wpadają w tą grupę zainteresowań. Tak ich sklasyfikował Facebook. Natomiast jeśli złapiemy grupę tych osób zainteresowanych sukienkami i wykluczymy ludzi, którzy byli u nas na stronie, no to wiemy, że docieramy tylko do tych osób z tej grupy, którzy o naszej marce, może nie, że nie słyszeli, tutaj ciężko się będzie aż tak upewnić, ale którzy w ostatnim czasie nie byli u nas na sklepie i mogli o nas chociażby zapomnieć.
Cieszę się, że to mówisz, bo to uważam, powtarzając się, że dalej jest szalenie niedoceniany aspekt budowania prawdziwego lejka marketingowego na Facebooku właśnie. Zauważyłem, że wiele ludzi myśli o lejku często jako o takich kampaniach prowadzonych sekwencyjnie, wiesz, czyli że w jednym tygodniu puścimy reklamę X, potem ją wyłączymy, potem reklamę Y, czy taki trochę model teaserowy znany rodem z kampanii telewizyjnych, podczas gdy ja głęboko wierzę, że wszystkie te kampanie mogą dziać się symultanicznie, w rozumieniu jednocześnie, pod warunkiem właśnie, że zadbasz o to, żeby właściwe oczy widziały właściwe komunikaty za pomocą struktury wykluczeń i w tym momencie muszę odesłać do innych swoich odcinków wcześniejszych programów, gdzie też o wykluczeniach sporo było. A tymczasem, żeby tylko o jednym wątku nie mówić cały czas, choć moglibyśmy pewnie i długo, jaki jest drugi taki błąd?
Trochę wynika z pierwszego, ale spokojnie, nie będziemy tutaj monotematyczni. Jest to brak dobierania komunikatu właśnie w samej reklamie względem tego, do kogo trafiamy. I tutaj, już pomijając kwestię tych wykluczeń, to często spotykamy się z tym, że w taki sam sposób osoby prowadzące reklamy budują komunikat do ludzi, którzy nigdy nie byli u nich na stronie i w taki sam sposób komunikują się z ludźmi, którzy byli ich klientami w ostatnim miesiącu. Mhm. A tutaj ta komunikacja no, jest zdecydowanie inna. Do osoby, która nigdy o nas nie słyszała albo o naszym produkcie, no jednak więcej rzeczy musimy jej zasygnalizować. Musimy uzasadnić, czemu nasz produkt jest dobry albo czemu powinna chociaż wejść na stronę i przeczytać tam więcej rzeczy na landingu. No po prostu musimy uzasadnić, dlaczego to jest dobre i jeszcze ją tym zainteresować. Natomiast jeśli mamy komunikację związaną, powiedzmy, dalej trzymając się przykładu sklepu z ubraniami, jeśli ktoś był naszym klientem w ostatnim miesiącu i teraz tylko pojawia się jakaś nowa kolekcja, nie wiem, zmienia się sezon z, powiedzmy, z zimowego na wiosenny, no to tutaj już raczej nie musimy ich przekonywać od nowa, że warto nas kupić. Wiemy, że byli naszymi klientami, więc możemy maksymalnie skrócić komunikację, by po prostu szybko weszli i obejrzeli, co mamy konkretnie do zaoferowania. Ci odbiorcy już wiedzą raczej, jak działa u nas i polityka zwrotów, że raczej nie ma z tym problemu, jeśli kiedyś musieli go dokonać. Wiedzą, jak wygląda płatność, wiedzą, jakiego pułapu cenowego mniej więcej się spodziewać. Po prostu mniej rzeczy musimy przemycić na poziomie reklamy. Trochę bardziej skupiamy się na tym, żeby szybko doprowadzić ich z powrotem do sklepu.
To dwa pytania mi się w tym momencie wiążą, czy wynikają z tego, co powiedziałeś. Chciałbym się upewnić, że dobrze zrozumiałem, że twoim zdaniem różnica w komunikacji między odbiorcami nowymi, a takimi, którzy mieli już z tobą styczność, to na przykład jest wątek długości tekstu. Czyli, że do osób, które cię nie znają, teksty powinny być dłuższe. Czy to prawda?
Uogólniając, tak. No siłą rzeczy, osobom, które nas nie znają, musimy jednak więcej rzeczy przekazać. Po prostu rzadko pojawia się produkt tak innowacyjny, żeby nie dało się go z niczym porównać albo uzasadnić, czemu ten jest lepszy niż tamten. Więc jeśli docieramy do kogoś po raz pierwszy, to siłą rzeczy więcej informacji musimy przekazać, więc też tekst jest dłuższy.
I to właśnie wiąże się z tym moim drugim pytaniem, bo trochę po części to powiedziałeś, ale znów chciałbym to podbić, żeby wybrzmiało jako taka samodzielna teza. Czyli zacząłeś mówić o tym, że w reklamie do nowych odbiorców powinno się nie tylko dzielić informacjami, wiesz, takimi, które się z reklamą kojarzą, czyli język korzyści, kup pan tę cegłę, bo jest czerwona i można nią zbudować dom, ale zacząłeś też mówić o takich aspektach jak polityka zwrotów i tym podobne, więc czy z twojej perspektywy, mojego doświadczenia wynika, że reklamy, które na przykład pokazują czy odsłaniają w komunikacji o sklepie również ten wątek, jak realizujemy zamówienia, czyli ten taki polityczny, już tak to z braku lepszego słowa teraz podsumowując, działają lepiej?
Tak, ale jeśli ta polityka jest, powiedzmy, ponadstandardowa, czyli to, że masz 14 dni na zwrot, no to jest jakby oczywiste, to jest jakby, jak sprzedajesz przez internet, to musisz przyjąć zwrot do 14 dni. I tutaj raczej warto pochwalić się informacjami typu, że zwroty przyjmujemy przez 30 dni, czyli wykraczamy poza to, co narzuca nam prawo, albo chwalić się rzeczami, które nie są takie oczywiste, czyli to, że nie wiem, reklamację rozpatrzymy w 24 godziny od jej przyjęcia. Jeśli możemy zahaczyć o rzeczy związane bardziej z obsługą niż z samym produktem, to warto, ale one muszą się jednak wyróżniać na tle konkurencji czy na tle tego, co po prostu jest już oczywiste.
Często jak rozmawiam ze sklepami internetowymi na jakichś warsztatach albo konsultacjach i pytam się o wyróżniki marki albo ich sklepu, to najczęstszą odpowiedzią jest właśnie wysoka jakość i doskonała obsługa klienta. I
Szyte w Polsce.
Abstrahując od samego faktu, że jest to po prostu bardzo ogólnie ujęte i pewnie dałoby się na przykład doskonałą obsługę sprowadzić do tego wymiaru bardzo przyziemnego, o którym wspomniałeś, czyli na przykład rozpatrzenie reklamacji 24 godziny. Super. Natomiast to coraz częściej jest już tak, że to jest standard, którego klient wręcz oczekuje, a nie jakikolwiek wyróżnik, a temat na zupełnie inną dyskusję i odcinek odnośnie wyróżników w e-commerce. Więc to mielibyśmy w kontekście błędu numer dwa, który wiąże się de facto z kreacjami i komunikacją w nich. Co jeszcze masz na swojej czarnej liście?
Próba trafienia do wszystkich ludzi naraz, nie licząc się z doborem odpowiedniego budżetu do grup, które mam przygotowane. I teraz, żeby to trochę uprościć.
Zdecydowanie, bo nie zrozumiałem.
Dobra, więc żeby to uprościć. Załóżmy, że nie mamy jakichś kosmicznych, w cudzysłowie, budżetów. I żeby znowu łatwo sobie to wyobrazić, załóżmy, że mamy 100 zł dziennie na wydanie na reklamy. I teraz, jeśli nasz średni koszyk, czy w ogóle średnia wartość zamówienia u nas, to jest w okolicach 250-300 zł i dopiero zaczynamy z reklamami, to raczej lepiej jest skupić się na dwóch, może trzech grupach na testy na początek, żeby wiadomo, jeśli się pojawi jeden zakup dziennie, to żeby on raczej miał szansę się w ogóle pojawić, niż rozbijanie się na 10 grup, każda ma po 10 zł dziennie i oczekujemy, że albo te reklamy, no, w większości wypadków przez cały dzień nic nie sprzedadzą, albo jeśli już wpadnie jeden zakup, to ROAS tego dnia będzie wynosił 30, tak, przy jednym zakupie. No trochę nierealne są oczekiwania względem reklam, jeśli chodzi o taki zwrot, szczególnie właśnie przy testowaniu, które zainteresowania nam bardziej pasują, jakby bardziej pasują względem tego, jak Facebook klasyfikuje tych ludzi, ale raczej lepiej jest sobie wybrać trzy grupy, od których chcemy zacząć i powiedzmy, dwie działają nam najlepiej, jedna jest najgorsza, tą wyłączamy, ten budżet przekierowujemy na inne testy. Tak, żeby to robić raczej krok po kroku i też móc z tego wyciągnąć jakieś wnioski, zamiast włączyć 10 testów naraz na jakichś mikrobudżetach, to jest znowu trochę nomenklatura już agencyjna, ale no, po prostu to jest często spotykany błąd, gdzie klienci, którzy mają naprawdę drogie produkty i tutaj ten przykład z meblami nie był przypadkowy na początku, gdzie no, jakaś szafa za 5000 zł znajduje się w reklamie, która ma budżet dzienny 15 zł. I jest rozbita znowu na 10 grup. I teraz jeśli któraś grupa sprzeda, to tam jest zwrot, którego nawet mi się nie chce teraz szybko liczyć, żeby się nie pomylić. Natomiast bardzo często są tam po prostu jakieś losowe kliknięcia i może się pojawi jeden zakup w skali miesiąca przy takim zbiorze i wtedy nawet nie wiemy, czy on jest po prostu dobrze przypisany, jaki z tego wynika wniosek i zaczyna się to wszystko rozmywać.
Ale wiesz, z czego to wynika? W sensie stając nie tyle w obronie, ale po prostu patrząc z perspektywy kogoś, kto jest właścicielem takiego mniejszego, powiedzmy, sklepu albo startującego, to wydaje się wręcz logicznym, że im mniejsze pieniądze masz, tym więcej powinieneś testować, czyli tym więcej starać się, wiesz, znaleźć ten idealny sweet spot, który sprawi, że to wreszcie zacznie działać, a tymczasem system reklamowy, bazując na sztucznej inteligencji, jak mniemam, ma swoją własną logikę, która jest, tak sobie to tłumaczę, odwrotna, więc ja sobie to zazwyczaj, to co powiedziałeś, podsumowuję takim jednym zdaniem, że im mniejszy budżet albo skala działań, bo to często jedno z drugim się łączy, tym ogólniejsze ustawienia. I czy to jest coś, co uważasz, że jest odpowiedzią właśnie na ten błąd i to tym, co chciałeś wyrazić, czy masz na to jakiś inny pogląd?
Jeśli chodzi o dobieranie w ogóle budżetu, to pierwszą rzeczą, na której bym się skupił, to jest w ogóle założenie jakiegoś realnego zwrotu, który możemy uzyskać. I tutaj wiadomo, że nie ma jakiegoś złotego wzoru, że na początku działań reklamowych to ROAS max 10 nie da się więcej, ale że mieć raczej realne podejście, że no, na początku, trzymając się przykładu tej szafy, no ciężko będzie za 15 zł dziennie, żeby nam wpadały regularnie zakupy szaf za 10 tysięcy, więc to jest pierwsza rzecz, od której bym zaczął i przy testach, tu myślę, że to jest trochę błąd w logice, jeśli chodzi o dobieranie tych budżetów, bo z jednej strony testujemy, powiedzmy, więcej grup naraz, jeśli wrzucimy małe pieniądze w kilkanaście różnych grup, ale z drugiej strony też testujemy dłużej. No bo mając mniejszy budżet, nim nam się pojawią jakieś wyniki, one będą w miarę stabilne, jeśli to te wyniki tak naprawdę nie spływają, tylko kapią, no to musimy czekać na podjęcie jakiejś, powiedzmy, rzeczowej decyzji, nie wiem, 2 tygodnie, 3. A znowu, jeśli skupimy się na trzech grupach, to możemy je co tydzień rotować i coś wyłączać, dodawać coś nowego. I tak naprawdę szybciej dochodzimy po prostu do wniosków.
To uwaga, teraz mam niewątpliwą przyjemność, czyli jest jedno pytanie, które ja dostaję zawsze, na każdym szkoleniu, na każdym warsztacie, śni mi się po nocach, jest w moim szkoleniowym bingo, czyli robi mi się takie bing w głowie za każdym razem, jak je słyszę, więc wreszcie mam przyjemność je odbić, zadać komuś innemu. I to jest pytanie, mój drogi, ile, uwaga, dwa pytania w cenie jednego. Po pierwsze, ile reklama musi chodzić albo mieć wyświetleń, żebyśmy mogli już ją ocenić, czy należałoby ją jeszcze wyłączyć, czy jeszcze jej dać szansę, bądź inaczej to samo pytanie zadane, czyli po jakim czasie możemy stwierdzić, że z tej mąki będzie chleb. Z czego to wynika dla samego nadania kontekstu, tak? No bo są, jak sam ładnie powiedziałeś, dobra szybko rotujące, czyli pewnie buty, majtki, cokolwiek, to człowiek może kupować niemalże codziennie, więc informacja zwrotna w takim sklepie przyjdzie, nie wiem, po 2-3 dniach. Natomiast kiedy mamy już tę wspomnianą przez ciebie szafę, która, słucham uważnie, raz kosztowała 5, a za drugim razem 10 tysięcy, zwróciłem na to uwagę, to trochę nie wiadomo, nie, na które parametry patrzeć i jak to ocenić. Więc z twojej perspektywy, po jakim czasie, albo po być może innym parametrze należałoby ocenić, że z tej mąki chleba nie będzie, albo będzie?
Ja raczej podchodzę do tego tak, że daję max tydzień, bo taka jest atrybucja i po tygodniu już mam pełen, powiedzmy, obraz tego, co się działo w tych pierwszych dniach. Już wiem, że wszystko spłynęło i raczej tego się trzymam. Staram się nie podejmować wniosków wcześniej. No i właśnie dlatego lepiej jest mieć, powiedzmy, budżet, który odpowiada temu. No, jakby podzielić budżet na trzy grupy, powiedzmy, żeby łatwo móc je do siebie porównać. Z jednej strony, że to po prostu nie szła jedna grupa i później zgadywać, to jest w sumie powyżej czy poniżej średniej.
No tak, no bo jeżeli byś miał teraz, miałbyś te 100 zł podzielić na 20 grup po 5 zł, czyli ile by tam tego musiało być i potem nawet ten tydzień by cię nie uratował, bo suma wydanej kwoty per grupa docelowa, per jakiś konkretny rodzaj kampanii byłaby tak mała, że ciężko byłoby jakiekolwiek wnioski. Jeżeli faktycznie pohamujesz swoje konie, tłumacząc bezczelnie angielski idiom, to mógłbyś w tym momencie mieć na tych trzech grupach jednak większą kwotę w skali dziennej, co po tygodniu pomogłoby osiągnąć w miarę wystarczającą skalę, jeżeli chodzi o chociażby liczbę przeklików na stronę czy wyświetleń reklamy, żeby na tej podstawie byłbyś to przynajmniej educated guess.
Mhm, dokładnie. Jeszcze mając już taki tydzień, powiedzmy, na w miarę sensownym budżecie, tutaj możemy bardzo często stwierdzić, może nie, że to już będzie stały wynik w tej grupie, teraz trzeba go tylko utrzymać, ale właśnie możemy już stwierdzić, czy z tego, z tej mąki chleba nie będzie, tak?
Tak.
To już w miarę łatwo możemy wtedy wyjąć. Po prostu, jeśli trzymamy się, powiedzmy, tych trzech minimum grup, no to zawsze mamy porównanie, która jest najlepsza, która jest średnia, która jest poniżej tej średniej i możemy sobie w miarę łatwo określić, którą powinniśmy wyłączyć, coś innego dać w jej miejsce. A jeśli i czy te dwie pozostałe są w miarę na podobnym poziomie, już to nam będzie w miarę nakreślało, jaka jest nasza średnia, czy może jedna jest jeszcze bardzo powyżej tego, a znowu ta druga raczej, no w ujęciu tego, że mamy trzy grupy, jest średnia, ale raczej szoruje po ziemi blisko tej najgorszej. Więc trzymając się tego właśnie w miarę łatwo będzie nam wyciągać te wnioski. No i też w związku z tym, że nie zostawiamy tego jakiemuś superkomputerowi, to raczej jeśli mamy zostawione po trzy grupy, w każdej mamy znowu, powiedzmy, po trzy kreacje, to w miarę łatwo jest nam się po tym po prostu poruszać i łatwo jest później też do czegoś wrócić z danego okresu. No i dzięki temu się po prostu łatwo operuje, jakoś da się wyciągnąć z tego wnioski. Jak wrzucamy tam bardzo dużo rzeczy, no to ciężko jest nam też nad tym zapanować po prostu w pewnym momencie. I inny przykład tutaj z tą szafą, czy to było 5 czy 10 tysięcy, no w każdym razie dużo za dużo, żeby to regularnie sprzedawać za 15 zł dziennie, ale inny przykład, który jest dość świeży, to jest to sklep z lampami, gdzie też były porozbijane, żeby nie skłamać, 16 grup w budżetach właśnie 5 do 15 zł dziennie i najtańsze produkty, nie licząc żarówek, kosztowały 260 zł. Więc tutaj znów, żeby wyciągnąć z tego jakiś wniosek, to albo trzeba czekać miesiącami, żeby mieć faktycznie jakąś tam sensowną wydaną kwotę i się zastanowić, która grupa działa sensownie, albo ograniczyć ilość tych grup, zbić to właśnie do, nie wiem, trzech, powiedzmy max czterech i wtedy już po tygodniu czy po dwóch widzimy, która jest do wyłączenia, która jest do optymalizacji, z czego jeszcze może ten chleb się pojawić, a gdzie już
jakie,
nie ma szans.
Jakie zachowania tej sytuacji rekomendujesz? Bo słyszałem o różnych drogach, sam mam jakiś własny pomysł na to, ale nie chcę nic sugerować, bo słyszałem na przykład, że wówczas dobrym rozwiązaniem jest wydzielić sobie na przykład zestaw produktów typu bestsellery albo jakiś wyprzedażowy przy grupach zimnych i jego promować jako ten najbardziej potencjalnie szybko dający zwroty informacje i pozwalający zyskać budżet na dalsze skalowanie. Czy może rekomendujesz jakieś inne rozwiązania?
Ja jak testuję grupy docelowe, to raczej unikam wtedy korzystania z katalogu z jednego prostego powodu. Katalog się, jak mamy tam wrzucanych po prostu dużo produktów, to się optymalizuje pod to, co się klika, a co później finalnie spełnia nasz cel konwersji. I teraz możemy mieć dwie różne grupy, tylko że w jednej się będzie pokazywał jakiś jeden segment produktów, w innej drugi. I tak naprawdę nie wiemy, czy winą jest tutaj grupa docelowa, czy to, że akurat na początku się pokazywały nie takie produkty, jak powinny. Więc raczej ustalam sobie statyczne, powiedzmy, kreacje i wtedy mam jasny przegląd, że w każdej z tych grup jest ten sam komunikat, ta sama grafika i jakby sprowadzam wyciąganie wniosków tylko do tego, żeby porównywać grupy między sobą, co z kim bardziej rezonuje, a grafiki mam wszędzie, powiedzmy, te same, więc wiem, że to raczej niespecjalnie, no, nie jest dodatkową zmienną, przez którą trzeba jeszcze te wnioski pomnożyć.
Ale rozumiem, że kierowanie wówczas jest na stronę główną, listing produktów, konkretną kategorię.
Jeśli chodzi o stronę, na którą wysyłamy, to praktycznie zawsze sprawdzamy w Google Analytics, albo przynajmniej ja sprawdzam, w Google Analytics, z której strony mam najmniejszy współczynnik odrzuceń. No i też trzeba to trochę podzielić, bo wiadomo, że on będzie najmniejszy, powiedzmy, na thank you page'u.
I tam kierujmy, dziękuję.
Tak, i tam kierujmy ludzi. Ale żeby z tego wyciągnąć, powiedzmy, takie proste wnioski typu, czy lepiej wysłać ludzi na sukienki, czy na spódnice, strzelam, czy nie wiem, nastroje kąpielowe, jeśli jest na to
czyli
sezon.
W ten sposób dobierasz kategorie, to jest bardzo sprytne, rzeczywiście. Myślę, że to jest taki ciekawy insight z tego odcinka, mimo że wychodzimy teoretycznie od błędów, czyli że ktoś stoi przed wyborem, bo widzisz, ja wyszedłem z założenia takiego czysto e-commerce'owego, typu dobra, to albo bestsellery, albo tam powiedzmy, no może niskomarżowe, ale szybko rotujące, jakieś wyprzedażowe rzeczy, a ty mówisz, okej, jak chcemy jednak nie iść kategorią, że best of albo tanio, to możemy dobrać konkretną kategorię, nie na podstawie tego, co nam się wydaje, ale na podstawie tego, co według Google Analytics faktycznie najbardziej przyciąga uwagę.
Tak, to na etapie, w którym testujemy grupy, żeby wiedzieć po prostu, która najlepiej działa. Na etapie testowania kreacji, tutaj jak już dochodzi nam katalog, to wiadomo, że ten landing bardzo często będzie odnosił na stronę danego produktu, ale też jeśli sobie sprawdzą nasi odbiorcy swoje Google Analyticsa, to może ręki sobie za to nie dam uciąć, ale bym się mógł założyć, że ze strony z wyprzedażami będą mieli jeden z najwyższych współczynników odrzuceń. Bo często tam lądują rzeczy, które no, z jakiegoś powodu za pełną cenę się nie sprzedały. I też jak sobie chodzimy po kategoriach, no to znowu w kategorii sukienki są raczej sukienki, w kategorii wyprzedaży jest wszystko, co zostało. I to raczej to, co się właśnie za pełną cenę nie sprzedało i stamtąd ludzie nawet nie klikają w konkretny produkt, żeby zobaczyć, jakie rozmiary zostały czy cokolwiek, tylko się stamtąd właśnie odbijają. I tutaj jako przykład mogę podać jednego klienta, u którego te dane pamiętam, gdzie ludzie rozpoczynający swoją sesję od strony głównej, jeśli zaczynali od strony głównej, to tam współczynnik odrzuceń to było 28%, więc tylko no powiedzmy 1/4 odbiorców nie klikała dalej, nie stawała na stronie dłużej niż 30 sekund albo po prostu no, nie zainteresowała się jakimś produktem, a z wyprzedaży to było 91%, gdzie już tam zostawały takie,
wow,
takie faktycznie resztki. Więc dość szybko po prostu no, klientowi doradziliśmy, żeby raczej nie kierował tam nawet ruchu, bo nie ma to za dużego sensu.
I to jest fantastyczny insight oparty o dane. Dzięki ci za to. I wiem, że masz przygotowany jeszcze jeden błąd, żeby domknąć pętlę tych najczęściej się pojawiających, więc ten ostatni błąd, który mógłbyś wskazać, to jaki on będzie?
Tutaj trochę to będzie nawiązywało do testów i to już jest z jednej strony rzecz bardzo prosta i myślę, że większość osób zaczyna o niej pamiętać, ale to się mimo wszystko dość często pojawia, nawet przy dużych sklepach, czyli nie sprawdzenie tego, jak ustawiona jest analityka już na poziomie reklamy i to się serio często zdarza, że nie jest nawet zaznaczone śledzenie w samej reklamie i później sobie ten ruch na przykład przez pierwsze dni wpada, nim ktoś to zauważy i dopiero...
Co masz na myśli, że nie jest ustawione śledzenie, żeby ktoś to nie, powiedzmy, nie konfiguruje codziennie kampanii, też wyniósł z tego
jasne
wiedzę?
Na poziomie reklamy, jak już zjedziemy sobie na sam dół, to mamy tam checkboxa. Jak masz polskie słowo, to możesz mnie poprawić.
Teraz mi wypadło i to
co
jest Poly English.
Tak, ale jeśli go nie zaznaczymy, to nasz Pixel w ogóle nie śledzi tego, co się dzieje z ruchem, który wpada z tej kampanii na stronę.
Teraz będę o tym myślał, nie, bo to jest suwak.
Przełącznik to jest switch.
Switch.
A checkbox to jest jeszcze coś
checkbox
innego.
Checkbox to jest zaznaczenie ptaszkiem, tak?
Tak.
To jest ptaszek, można powiedzieć? Czy
no, to
okienko do zaznaczenia?
Zależy, tam jakaś demonetyzacja.
Checkbox, niech będzie tak. Checkbox.
Tak, więc tego ludzie często nie robią i po prostu później sobie przez pierwsze dni nim się w ogóle zorientują, że no, jakby rozumiem, że może nie być zakupów, ale że nie ma z tego wyświetleń zawartości czy koszyków, to już jest trochę dziwne i dopiero wtedy to jest naprawione po czasie.
Ale przecież ta opcja jest domyślnie włączona, to trzeba się postarać,
właśnie,
żeby ją wyłączyć.
Ona jest domyślnie włączona, jak tworzysz od podstaw kampanię, ale jak powielasz coś, powiedzmy, no, chcesz przetestować inną grupę, właśnie zostawić wszystkie reklamy tak samo, to ona przy powieleniu lubi się odhaczyć i znowu duża część osób, które powielają reklamy, lubi tego później nie sprawdzić. I to jest rzecz, która się często dzieje. Wtedy powiedzmy, jeśli celem naszej kampanii jest wygenerowanie zakupu, to jest zdarzenie konwersji, a u nas się nie zbiera w ogóle informacji o tych zakupach, to ona się optymalizuje trochę pod nic i jest to duży problem. I druga rzecz, która jest już zdecydowanie częściej pomijana, to jest w ogóle brak dodawania UTM-ów do linku, jeśli chodzi o reklamy. I tu, o ile nie jest to wymagane do samych reklam, o tyle, żeby sobie po prostu sprawdzić, jakie wyniki generuje Facebook poza tym, co sam sobie przypisuje. Tutaj problemem może być to, że jest na przykład w atrybucji jeszcze jednodniowe wyświetlenie. To warto mieć drugie, powiedzmy bardziej niezależne, chociaż może jednak trochę stronnicze narzędzie od Google'a, w którym możemy sobie sprawdzić, skąd wpada ten ruch. I teraz tak, jeśli mamy dodane UTM-y, to możemy w Google łatwo rozdzielić, w Google Analyticsie rozdzielić, czy to jest ruch płatny, jeśli dodamy sobie już przyjęte UTM-y FB, CPC czy Facebook CPC, czy jest to ruch organiczny, który ma domyślnie dopisane referral. Jeśli nie ustawimy nic, to w Google Analyticsie często będzie nam to wszystko wpadało do po prostu worka socjalu i musimy później grzebać we wszystkich ID-kach i
albo
tak dalej.
Albo do wejść bezpośrednich, co też jest taką rzeczą, która się w Google zdarza.
Tak, tak. No i tutaj też właśnie jeśli nie dodamy tych UTM-ów, no to ciężko jest do czegokolwiek później wrócić, właśnie z której to było kampanii, bo to też możemy dodać jako liczbę zmienną, jako jeden z parametrów zmienny tu przy budowaniu tej struktury. No i właśnie, czy to jest ruch płatny, czy organiczny. Myślę, że to najwięcej osób będzie interesowało. Czy właśnie no faktycznie te reklamy domykają nawet według Google Analyticsa, czy może one się tak trochę wyświetlają, ale to i tak jest ruch z referali, bo powiedzmy mamy ogromne konto na Instagramie. Bez ustawienia tych UTM-ów ciężko będzie nam to stwierdzić. I to z jednej strony daje duże możliwości, z drugiej to jest no dosłownie dopisanie dwóch słów i to nawet CPC to chyba nawet nie jest słowo, to trzy litery, właściwie jest to skrót. Jest to dopisanie tych dwóch rzeczy przed publikacją w jednej reklamie, więc to zajmuje naprawdę sekundy, a daje później bardzo duże możliwości.
Chciałbym, żeby to też wybrzmiało, że tutaj nie chodzi o to, bo z tym staram się regularnie warczyć, żeby teraz oceniać wyniki na Facebooku wyłącznie przez pryzmat tego, co pokazuje Google Analytics, bo tak jak słusznie zauważyłeś, każdy z tych narzędzi trochę na swoją stronę ciągnie i ma swoje za uszami i ma własny sposób zbierania, atrybuowania i prezentowania tych danych również. Natomiast na pewno jest to trochę jak z lekarzem druga opinia, której możemy zasięgnąć tak. I przekonać się w tym momencie, czy te wyniki się i w jakim stopniu pokrywają. Zazwyczaj się rozjeżdżają i to czasami o 50% z powodów różnych. Mhm. Natomiast zawsze dzięki temu łatwiej też prześledzić chociażby wspomniane przez ciebie ścieżki użytkownika i tym podobne wątki.
To jest jedna rzecz. Chyba główny rozjazd wynika z tego, że Google Analytics jednak nie widzi wyświetleń na Facebooku, a Facebook sam sobie je przypisuje w tej docelowej atrybucji. Więc jeśli ktoś widząc naszą reklamę teraz, powiedzmy w momencie, w którym tego słucha, dokona zakupu do 24 godzin, to Facebook go przypisze jako no, wynik tej kampanii. Znowu Google Analytics nie ma jak nawet sprawdzić, czy ta osoba, powiedzmy, widziała tylko reklamę, ale w nią nie kliknęła i po paru godzinach, jak się zastanowiła, już wpisała sobie to w wyszukiwarce i jest wejściem z Directu.
Uff, ale wątek atrybucji jest wątkiem, który moglibyśmy tak. Całą serię odcinków poświęcić. Być może będzie takie zapotrzebowanie. Dajcie znać w komentarzach, bo myślę, że spokojnie Janek chętnie jeszcze przyjedzie i o tym również ze mną i z wami porozmawia. A tymczasem, Janko, bardzo się dziękuję za wskazanie. Tych chyba 5 nam finalnie wyszło, prawda?
No, miło się rozmawiało, więc nie liczyłem.
Ale chyba 5 wedle mojej rzeczy, a jak nie, to po prostu zmontujemy takim głosem a la TikTok, że chyba tych 4 błędów tym domyślnym głosem TikTokowym, żeby oczywiście nie wyjść na osobę, która podała ze mną. Oczywiście żartuję. W każdym razie, bardzo dziękuję ci za to, że do nas przybyłeś. Dziękuję wszystkim, którzy tego wysłuchali. Jeżeli macie jakieś pytania, na które moglibyśmy odpowiedzieć również wspólnie z Jankiem przy okazji jakiegoś innego, czy to webinaru, czy być może specjalnego odcinka, raz jeszcze, piszcie je proszę w komentarzach. Jak widzicie, Janek ma bardzo kompleksową i głęboką i wielokanałową wiedzę w zakresie Google Analyticsa, Facebook Adsów, wszystko w kontekście kampanii reklamowych. Ale dziś to wszystko. Bardzo wam dziękujemy za wysłuchanie.
Dzięki.
Ze swojej i Stenka strony. Do strzelia w przyszłym tygodniu i cześć.
Ostatnio mi znajomy podsyłał. Wiesz, jak wygląda bycie na LinkedInie, jak piszesz, że jesteś seniorem programistą. Tam generalnie
twoje
śmiesznych
życie
ofertach.
Nie jest takie samo.
Tak, i wleciała mu oferta z Biedronki.
Ja bym się przede wszystkim ekscytował, że jestem programistą w Biedronce, a resztę bym ściągał ze Stack Overflow. Pora na CS-a.
No, teraz na Valoranta już, wiesz. Okej, boomer z CS-a.